Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Ojciec Święty jest wraz z kurią na wielkopostnych rekolekcjach zamkniętych w Arici pod Rzymem. Musimy dostrzec Boga obecnego w naszym świecie, mówił tegoroczny rekolekcjonista ojciec Bernardo Gianni.
Niedookreślona rola papieża seniora to poważna luka w prawie i teologii, uważa ksiądz profesor Roberto Regoli. Postawa Benedykta XVI względem Franciszka powinna być wzorem dla kolejnych papieży seniorów, dodaje włoski historyk Kościoła.
Baniak oliwy dla każdej rodziny to hasło wielkopostnej akcji charytatywnej Caritas w Aleppo.
Witamy 11 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty jest na wielkopostnych rekolekcjach. Zgodnie z tradycją tego pontyfikatu odbywają się one w ośrodku rekolekcyjnym w Arici pod Rzymem. Papieżowi towarzyszy 65 współpracowników z Kurii Rzymskiej. Codziennie wysłuchują dwóch nauk, które w tym roku głosi włoski benedyktyn Bernardo Gianni.
Z miłością Kościoła i jego świętością świat może i powinien na nowo zapłonąć ogniem miłości. I to jest mój wkład, który pragnę pozostawić w waszych sercach, aby nasze zaangażowanie duszpasterskie naprawdę stało się żywym ogniem naszych pragnień i powrotem do bycia pięknym miejscem pokoju, sprawiedliwości, harmonii. To słowa tegorocznego rekolekcjonisty wypowiedziane w czasie pierwszej konferencji. Benedyktyński opat zaznaczył, że na współczesny otaczający nas świat musimy spojrzeć wzrokiem wiary, nawet jeżeli jest w nim tyle popiołu, prochu, bierności, bez prawdziwego życia. Spojrzenie takie jest potrzebne, aby móc na nowo rozpalić w nim ogień miłości, dać mu nowe ewangeliczne życie w Chrystusie. Stąd musi ono nieść znaki paschalne, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, który poprzez nie czyni nasze człowieczeństwo nowym.
Dowiadując się ze smutkiem o katastrofie samolotu etiopskich linii lotniczych, papież Franciszek ofiaruje swoje modlitwy za zmarłych z różnych krajów i powierza ich duszę miłosierdziu wszechmogącego Boga. Czytamy w telegramie, jaki w imieniu Ojca Świętego wystosował watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
157 osób zginęło we wczorajszej katastrofie w pobliżu stołecznej Addis Abeby. Na pokładzie znajdowali się pasażerowie 35 różnych narodowości, w tym dwóch Polaków. Według raportów przed startem samolot nie miał żadnych problemów technicznych. Badane są możliwe przyczyny tragedii.
Sposób, w jaki Benedykt XVI zrezygnował z posługi następcy Piotra, a teraz pełni swą funkcję papieża seniora, jest przejawem teologicznej odnowy, pewnej ewolucji, która dokonała się w eklezjologii. Teologia i prawo kanoniczne muszą wyciągnąć z tego konsekwencje, zauważa ksiądz profesor Roberto Regoli, historyk Kościoła z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, a zarazem biograf papieża Ratzingera.
Zauważa on, że ani Benedykt XVI, ani Franciszek nie określili jednoznacznie, na czym polega rola papieża seniora. Jego zdaniem jest to poważna luka w prawie i teologii. Mówiąc o ewentualnych zagrożeniach, które mogą z tego wyniknąć dla jedności Kościoła, profesor Regoli zauważa, że dopóki nie zostanie to uregulowane, wszystko zależy od postawy samych papieży. Benedykt XVI, pokorny i posłuszny, nie stwarza takich problemów. Nie ma więc niebezpieczeństwa schizmy czy przeciwstawienia sobie dwóch papieży. Jednakże, aby uniknąć problemów w przyszłości, zarówno prawo kanoniczne, jak i teologia muszą dostarczyć niezbędnych kategorii i pojęć. Postawa wzajemnej życzliwości i szacunku między Benedyktem XVI i Franciszkiem może być w tym punkcie źródłem inspiracji. Profesor Regoli przypomina, że Celestyn V po swej rezygnacji stał się ponownie Pietrem del Morrone, Grzegorz XII pozostał biskupem. Natomiast Pius XII, kiedy przewidywał możliwość rezygnacji, gdyby został uwięziony przez nazistów, chciał pozostać członkiem kolegium kardynalskiego. Benedykt XVI obrał inną drogę. Jak sam oświadczył, zrezygnował z czynnego pełnienia posługi. Pozostał papieżem seniorem. Przysługuje mu tytuł jego świątobliwości. Podpisuje się imieniem papieskim Benedykt, a nie chrzcielnym Józef, wylicza profesor Regoli. Jego zdaniem jest to akt oryginalny, mogący dać początek nowej posłudze papieża.
Katolicy rodzice w Wielkiej Brytanii podnoszą bunt przeciwko zakusom państwa, które chce coraz bardziej ograniczyć ich prawa w dziedzinie wychowania własnych dzieci. Chodzi szczególnie o edukację seksualną. Właśnie ukazał się rządowy poradnik instruujący, jak nie tolerować katolickiej nietolerancji wobec przedstawicieli środowisk LGTB.
Po zalegalizowaniu w Wielkiej Brytanii związków homoseksualnych i liberalizacji aborcji, propaganda LGTB święci w tym kraju swój coraz większy triumf. W telewizji pojawia się coraz więcej programów pseudoedukacyjnych, tłumaczących dzieciom, jak głoszą prawdziwe motywy chodzenia przez mężczyzn w sukienkach i damskich butach, czy całowania się przez dwie kobiety. Rodzice biją na alarm, że próbuje się przepchać jako obowiązującą normę coś, co totalnie niszczy emocjonalny rozwój dziecka i jego psychikę, agresywnie ingerując w jego niewinność. Za nietolerancyjne uznaje się już wypowiedzi o przedmałżeńskiej czystości czy wierności małżeńskiej, a prawo rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci jest coraz mocniej podważane.
Brytyjskie władze zamierzają ograniczyć m.in. prawo rodziców do wypisywania dziecka z zajęć edukacji seksualnej. Podkreśla się, że każde dziecko musi przejść obowiązkowy program kształcenia LGTB oraz usłyszeć o tym, że nie wszystkie rodziny są i muszą być takie same. Katolicki deputowany Edward Lee bije na alarm, że państwo chce przejąć obowiązki rodziców, by jak najbardziej seksualnie wyedukować ich dzieci.
Tymczasem tak zwane postępowe środowiska wyraźnie głoszą, że ci, którzy z religijnego punktu widzenia nie akceptują nauczania o homoseksualizmie, nie mogą mieć najmniejszego wpływu na wychowanie dzieci. Coraz więcej katolickich środowisk zaczyna się mobilizować przeciwko takiemu stawianiu sprawy, podkreślając, że stawka w grze jest wysoka. Idzie bowiem o przyszłość kolejnych pokoleń.
Tradycyjnie w żadnym domu na Bliskim Wschodzie nigdy nie brakowało chleba i oliwy, którymi zaspokajano głód. Teraz sytuacja radykalnie się zmieniła. Mieszkańców Aleppo nie stać nawet na najtańszą oliwę, a widmo głodu nikogo nie oszczędza. Ojciec Ibrahim al-Sabah pisze o tym wielkopostnym liście do swych przyjaciół na całym świecie, zachęcając do wsparcia kościelnego projektu pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców tego udręczonego miasta. Nosi on tytuł Baniak oliwy dla każdej rodziny.
Proboszcz parafii katolickiej w Aleppo podkreśla, że na miasto wciąż spadają pociski. Na progu 9 roku wojny wielu ludzi nie widzi najmniejszej nadziei na przyszłość. Mimo to franciszkanin podkreśla, jeśli przetrwaliśmy czas okupacji miasta, przetrwamy również czas głodu i trudności ekonomicznych. Wskazuje na błędne koło zależności. W mieście brakuje prądu, co sprawia, że zakłady pracy nie działają i ludzie nie zarabiają. Jednocześnie systematycznie wzrasta inflacja, a co za tym idzie, koszty życia. Galon oliwy kosztuje obecnie 50 euro, co odpowiada miesięcznej pensji wykwalifikowanego robotnika. Bezrobocie sięga 90%.
Przez naszą akcję chcemy nie tylko zapewnić rodzinom potrzebną oliwę, ale i zmobilizować będący w stagnacji sektor rolniczy, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec al-Sabah.
Widzę, że w okolicy mamy wiele gajów oliwnych. Widzę też, że kryzys staje się coraz bardziej dotkliwy. Trzeba więc zachęcić ludzi pracujących na roli, by na nowo zajęli się uprawą ziemi i zbiorem oliwek. Trzeba też zapewnić rynek zbytu. Stąd nasza akcja dająca możliwość sprzedania oliwy staje się dla wielu konkretnym źródłem utrzymania. Sytuacja w Aleppo jest naprawdę tragiczna. Miasto zniszczone jest w 70%. Z gospodarczego punktu widzenia ma totalnie podcięte skrzydła, a kiedyś było najważniejszym ośrodkiem przemysłowym Syrii. Kiedyś było tu 4,5 miliona mieszkańców, obecnie zostało co najwyżej 1,5 miliona.
W północno-niemieckim Lingen rozpoczęła się wiosenna sesja plenarna niemieckiego episkopatu. Do czwartku 67 biskupów, m.in. podsumuje Światowy Dzień Młodzieży w Panamie, zajmie się rolą kobiet na kierowniczych stanowiskach w kościele oraz kwestią wykorzystywania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne.
Przewodniczący niemieckiego episkopatu kardynał Reinhard Marx przyznał przed dziennikarzami, że po opublikowaniu przez episkopat we wrześniu ubiegłego roku odpowiedniego raportu oraz po szczycie w Watykanie Kościół w tym temacie nie może się już cofnąć. Wiele niemieckich diecezji zaostrzyło już swoje wewnętrzne przepisy regulujące pracę z dziećmi i młodzieżą i zreformowało proces wyjaśniania przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. Media podkreślają jednak, że niemieccy biskupi znajdują się pod ogromną presją opinii publicznej, która czeka na jeszcze bardziej stanowcze kroki. Przewodniczący Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich Thomas Stenberg zaapelował dzisiaj rano w publicznej telewizji CDF o wyraźne reformy, do których zaliczył m.in. zmianę nauczania Kościoła w kwestiach seksualności, dopuszczenie kobiet do kierowniczych stanowisk w Kościele oraz wyświęcanie żonatych mężczyzn na kapłanów. Łączeniu kwestii wykorzystywania seksualnego ze strukturalnymi reformami w Kościele zaprzeczyli niedawno m.in. kardynał Rainer Maria Wilki z Kolonii oraz biskup Rudolfo de Holzer z Ratyzbony. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Liderzy kościołów chrześcijańskich na Starym Kontynencie wzywają swoich wiernych do udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie odrzucajcie Unii Europejskiej, ale idźcie głosować, kierując się wyznawanymi wartościami, piszą w specjalnie opracowanym dossier. Konferencja Kościołów Europejskich jest organizmem ekumenicznym, który zrzesza 114 kościołów tradycji prawosławnej, ewangelickiej oraz anglikańskiej.
W dossier przypomina się, że od samego początku Unia Europejska była budowana jako wspólnota wartości. Dzisiaj żyje ona pod dużą presją. Zagrożenie populizmem oraz różnymi ekstremizmami politycznymi osiągnęło poziom niespotykany wcześniej w historii. Chrześcijanie ponoszą współodpowiedzialność za społeczeństwo oraz za jakość życia wspólnego. Ich zadaniem więc jest włączenie chrześcijańskiego sposobu rozumienia i wrażliwości w życie Europy.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Poznaniu rozpoczęła się wczoraj 9. edycja akademickich gorzkich żali. We wszystkie wielkopostne niedziele w kościele franciszkanów przy placu bernardyńskim dawnym tekstom i muzyce towarzyszyć będzie nowoczesna forma, mówi ojciec Leonard Bielecki, franciszkanin, duszpasterz akademicki.
Pomysł generalnie zrodził się na kanwie takiej troski o liturgię i o nabożeństwo, które w sposób bardzo dobitny, taki bym powiedział przejmujący, obnażający ludzki grzech i miłość Boga, pokazuje nam, co się tak naprawdę wydarzyło w tych ostatnich godzinach życia Pana Jezusa i że to dotyka nas wszystkich. To nabożeństwo samo się broni, jedynie język, którym docieramy, się zmienia, to jest po prostu pewna aranżacja muzyczna.
Każda niedziela to inny rodzaj muzyki. W tym roku uczestników czeka m.in. biały śpiew, harfa i gorzkie żale z saksofonem. Z udziałem arcybiskupa Józefa Michalika, łacińskiego metropolity seniora przemyskiego, i arcybiskupa Eugeniusza Popowicza, grecko-katolickiego metropolity przemyskiego, w kościele Świętej Trójcy w Przemyślu odbyły się obchody 75. rocznicy ludobójstwa Polaków w Hucie Pieniackiej przez nacjonalistów ukraińskich. Arcybiskup Michalik podkreślił, że nie ma złych i dobrych narodów, ale są źli i dobrzy ludzie.
Ale trzeba, żeby ci prawi, uczciwi, dobrzy mieli odwagę właśnie przywoływać do moralności, przywoływać do wierności Panu Bogu. Bo jeśli ludzie odwrócą się od Bożych przykazań, nie zabijaj, miłuj bliźniego, miłuj nieprzyjaciela, konsekwencje tego będą dla każdego narodu, dla świata całego straszne.
Zbrodnia w Hucie Pieniackiej miała miejsce 28 lutego 1944 roku. Dokonali jej członkowie ukraińskiej powstańczej armii. Zginęło niemal 900 Polaków, a cała wieś została zniszczona.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.